Chciałbym dzisiaj się podzielić słowem o życiu sprawiedliwego czy życiu świętego. To w dzisiejszych kościołach i zgromadzeniach często wywołuje pewien refleks, kiedy coś takiego się mówi. Niektórzy mówią, nikt nie jest aniołem, albo niektórzy mówią, ale nikt nie jest doskonały. Ale myślę, że zobaczymy dzisiaj, że Słowo Boże stawia bardzo wysokie standardy do nas, jako wierzących ludzi, do naszego życia. I chciałbym, żebyśmy otworzyli Psalm 15. Chciałbym dzisiaj bardzo dużo mówić z Psalmu 15 i bardzo często do tego psalmu wracać. Także jeśli macie możliwość, to zaznaczcie sobie zakładką Psalm 15. Panie, kto będzie przebywał w Twoim przybytku? Kto zamieszka na Twojej świętej górze? Ten, kto postępuje nienagannie i czyni sprawiedliwość, a w swoim sercu mówi prawdę. Kto nie obmawia swym językiem, nie wyrządza bliźniemu nic złego, nie znieważa bliźniego. Ten, przed którego oczami bezbożny jest wzgardzony, a który szanuje tych, co się boją Pana. Kto choć przysięga na własną niekorzyść, nie wycofuje się. Kto swych pieniędzy nie pożycza na lichwę i nie daje się przekupić przeciwko niewinnemu. Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. Wspaniała obietnica na końcu tego psalmu. Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. Myślę, że tak jest dlatego, ponieważ człowiek, który tak postępuje, to jest człowiek, który jest utwierdzony w Chrystusie. I dlatego on się nie zachwieje, bo fundament jego jest właściwy. Dom wiary, który ten człowiek buduje, jest zbudowany na fundamencie. Na fundamencie Słowa Bożego, które on wdraża w czyn. On postępuje tak, jak czyta. I w pierwszym wersecie czytamy o przybytku, o przebywaniu w przybytku, czyli w świątyni, i o mieszkaniu, czy przebywaniu na Bożej świętej górze. I chciałbym, żebyśmy chwilę się zastanowili, co to jest w ogóle za góra, o co w tym chodzi, o jaką świątynię chodzi i o jaką górę chodzi. To nam pokaże, że ten psalm jest też psalmem proroczym. Także zapamiętajmy, jest tutaj święta góra i jest świątynia. Otwórzmy choćby dwa fragmenty, choć jest i znacznie więcej. Izajasza, drugi rozdział i drugi werset. I czytamy tutaj o czasach jakichś ostatecznych, o czasach końcowych. Stanie się w dniach ostatecznych, że góra domu Jahwe, czyli góra świątyni, góra domu Jahwe, góra domu Pana, będzie utwierdzona na szczycie gór i wywyższona ponad pagórki, i wszystkie narody popłyną do niej. Mamy tu wskazówki, że to będzie czas dni ostatecznych, że dom Jahwe, że świątynia będzie na szczycie gór, że będzie wyższa niż wszystkie inne góry i że wszystkie narody będą się do tej świątyni schodzić, będą do niej, jakbyśmy powiedzieli po polsku, pielgrzymować. Spójrzmy jeszcze na Księgę Zachariasza, 14 rozdział. I w Księdze Zachariasza, 14 rozdziale i 16 wersecie też czytamy o narodach, które schodzą się do Jerozolimy. Wszyscy pozostali spośród wszystkich narodów, które wyruszyły przeciwko Jerozolimie, to nam mówi o czasie, kiedy to się stanie, będą przychodzić od roku do roku, by oddawać pokłon królowi Panu zastępów i obchodzić święto namiotów. I może dalej jeszcze 17 werset. A jeśli ktoś spośród rodów ziemi nie pójdzie do Jerozolimy, by oddawać pokłon królowi, Panu zastępów, na tego nie będzie padać deszcz. Także widzimy, że i tutaj widać narody, które muszą iść w kierunku Jerozolimy, muszą schodzić się na święta żydowskie. W 14 rozdziale w ogóle jest mowa właśnie o tym, tej jednej, no, można powiedzieć, ostatecznej rozgrywce przed nastaniem tysiącletniego królestwa, gdzie naprawdę narody schodzą się, żeby walczyć z Izraelem. Widzimy tak jakby, że świat już w tym kierunku powoli zmierza, czy w miarę szybko zmierza, kiedy nastanie właśnie Dzień Pana. Także 14 rozdział właśnie mówi o tym, że przychodzi Dzień Pana, Dzień Jahwe, na początku 14 rozdziału czytamy. I tu właśnie będą się działy te rzeczy, to wszystko nastanie. I można najpierw zareagować zdziwieniem, bo przecież Jerozolima wprawdzie jest na górzystym terenie, ale daleko nie jest najwyższą górą świata. Także nie wiem, jeśli rozumieć to dosłownie, to będzie to znaczyło, że odbędą się potężne zmiany, jak to się mówi, tektoniczne, że zajdą pewne zmiany na ziemi. Biblia mówi o pewnych znakach na ziemi i na niebie. Może po prostu będą się rzeczy dziać, które dzisiaj nie możemy sobie wyobrazić. I że rzeczywiście ta góra będzie tam, zaistnieje, które dzisiaj nie widzimy. Albo jeśli jest mowa o najwyższej z gór, może w sensie takim, że będzie najważniejsza. Nie wiem, czy tak można to rozumieć, że będzie to najważniejsza góra, najważniejsze miejsce. To, co mogę stwierdzić z pewnością, to to, że kiedy tam będzie znów stała Boża świątynia i narody będą pielgrzymowały do tej świątyni, to padnie pytanie, które zadaje psalmista w psalmie 15. Pierwszy werset. Panie, kto będzie przebywał w Twoim przybytku? Kto zamieszka na Twojej świętej górze? I wtedy dalej w następnych wersetach mamy odpowiedź. I tutaj mamy rzeczywiście praktyczne postępowanie, gdzie człowiek postępuje, człowiek wierzący w bojaźni Bożej. Dzisiaj jest taka moda, żeby powiedzieć, przecież jesteśmy usprawiedliwieni z wiary, z łaski Bożej. I każdy jest niedoskonały i wszyscy popełniamy błędy. Oczywiście jest to prawda. Wszyscy jesteśmy jako dzieci Boże zbawieni wyłącznie z powodu łaski Bożej. Wyłącznie. Nie możemy tego zbawienia ulepszyć. Ono nie zależy od tego, że my je wystarczająco mocno będziemy trzymać. Ale to, co należy do nas, to jest trwać w łasce Bożej. Poddawać się Bogu. Nie buntować się przeciwko Niemu. I te wymagania podane w psalmie 15, one są bardzo spore, mocne. I wtedy moglibyśmy powiedzieć, dobrze, jeśli to jest psalm, który odnosi się do przyszłości i do tych narodów, które tam będą pielgrzymować, to może on nas wcale nie dotyczy. Może my nie musimy tacy być. Musimy tutaj sobie powiedzieć, że jeśli to będzie dotyczyć tych narodów w przyszłości, to tym bardziej te słowa nas dotyczą. Jeszcze mocniej wymagania stawiane są do naszego życia. Kiedy spojrzymy na list do Efezjan, na początek listu do Efezjan, czytamy tam o Bożym wybraniu. W pierwszym rozdziale listu do Efezjan czytamy w pierwszym wersecie o adresatach, czyli do kogo jest skierowany ten list. Jest tutaj napisane, że apostoł pisze do wiernych w Chrystusie Jezusie. Do tych, którzy są wierni wobec Jezusa Chrystusa. Którzy wiernie trwają przy Nim. Czyli jeśli dalej w tym liście czytamy nas, to chodzi o tych wiernych, ufających. I tak przeczytajmy 4 werset. Jak nas, czyli wiernych, ufających Jezusowi, jak wiernych Jezusowi wybrał w Chrystusie, w Nim, przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem w miłości. To znaczy, że Bóg wybrał nas, wiernych, ci, którzy dzisiaj jesteśmy wierni, żebyśmy byli święci i nienaganni. Także Bóg wybrał nas do nienaganności i świętości. Nas, którzy jesteśmy dzisiaj wierni, ufni. Otwórzmy jeszcze 1 list Jana, 2 rozdział, bo on mówi też coś o postawie, o tym, jak mamy żyć. 1 list Jana, 2 rozdział i 6 werset mówi tak. Kto mówi, że w nim trwa, powinien sam postępować tak, jak on postępował. I teraz chciałbym zadać pytanie nam, żebyśmy my sami sobie zadali pytanie. Czy trwasz w Chrystusie? Czy jesteś w Chrystusie? Czy trwasz w Nim? Nasza odpowiedź musi brzmieć tak. Trwam w Chrystusie. Bo jeśli nie trwam w Nim, to gdzie jestem? Jestem poza Nim. Czyli jeśli ktoś mówi, jestem wierzącym człowiekiem, jestem dzieckiem Bożym, to musi powiedzieć, kto mówi, że w nim trwa, mówi, że w nim trwasz, mówi, że jesteś dzieckiem Bożym, powinieneś sam postępować tak, jak on postępował. Musimy ze wstydem przyznać, że nie zawsze tak postępujemy. Ale to muszą być wyjątki. To nie może być tak, że nasze regularne życie jest, że jest to normalne, że nie postępujemy jak on. Bo jeśli nie postępujemy jak on, to znaczy, że trwamy w grzechu. Że nie trwamy w Chrystusie, tylko trwamy w grzechu. Wtedy po prostu jest to powód, żeby pokutować i powiedzieć, Boże, od dzisiaj zrywam z tym starym sposobem życia. Czyli jak mówił apostoł Paweł do Koryntian, kto kradnie, niech kraść przestanie. I przełóżmy to na każdy inny grzech. Kto kłamie, niech kłamać przestanie. I tak dalej. Zatem wracając do psalmu 15, chodzi rzeczywiście o praktyczne życie człowieka. Człowieka, który ufa Bogu i chce być z Niego blisko. I to nas pcha do bojaźni Bożej. Bo kiedy czytam te pierwsze 2 pytania w tym psalmie, Panie, kto będzie przebywał w Twoim przybytku? Kto zamieszka na Twojej świętej górze? To we mnie jest pragnienie, żeby doszukać się, Panie, ja chcę się znaleźć w tych wersetach, które będą dalej tutaj pisały. I w bojaźni Bożej skłaniam wtedy moje serce przed Bogiem i mówię, Boże, pomóż mi, żebym ja tak żył. I teraz spójrzmy na opis tego praktycznego życia z Bogiem. Może zanim to zrobimy, jeszcze raz spójrzmy na to, że sprawiedliwe życie wynika z usprawiedliwionego serca. Że nie można tego oddzielić jednego od drugiego. Otwórzmy list do Efezjan, jeszcze 2 rozdział. I w liście do Efezjan, w 2 rozdziale, czytamy słowa o Bożej łasce, darze Bożym, którym jest łaska Boża. I jest to dostępne przez wiarę Syna Bożego. I Efezjan 2 rozdział 8-10 czytamy takie słowa. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. I to nie jest z was, jest to dar Boga. Łaska jest darem Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Pomyślmy chwilę nad tym 10 wersetem. I przypomnijmy sobie, co czytaliśmy w Efezjan 1:4. W Efezjan 1:4 czytaliśmy o tym, że Bóg wybrał wiernych, którzy są wierni Chrystusowi, do życia nienagannego i świętego. A tutaj w 10 wersecie czytamy, że Bóg przygotował pewne uczynki, żebyśmy w nich postępowali, czy żebyśmy w nich chodzili. To znaczy, że Bóg przygotował pewną ścieżkę i mówi, teraz idź tą ścieżką. Daję ci wszystko, co potrzeba, a teraz zmierzaj tą ścieżką. I do nas teraz należy decyzja, Panie, pójdę tą drogą zgodnie z moim powołaniem, zgodnie z tym, do czego mnie wybrałeś. Bo wybrałeś mnie do świętego życia, do nienagannego życia, a nie do życia, którego ja będę się wstydził i ty będziesz się wstydził. I teraz przeczytajmy jeszcze pierwszy list Jana, 3 rozdział i 7 werset. Pierwszy list Jana, 3 rozdział i 7 werset. I w tym fragmencie tutaj jest coś, co parę razy przewija się w pierwszym liście Jana. Na przykład Jan mówi coś takiego, kto nie miłuje, nie jest z Boga. A tutaj Jan mówi, dzieci, niech was nikt nie zwodzi, kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i on jest sprawiedliwy. To znaczy, że sprawiedliwość jest postępowanie prawe, prawość serca. Jest częścią nieodłączną dziecka Bożego. Jeśli jest ktoś mówi, jestem dzieckiem Bożym, a postępuje jak drań, to po prostu albo nie narodził się nigdy na nowo, albo trwa w grzechu i musi szybko pokutować. I tak samo jak Jan mówi w paru miejscach tutaj, kto nie miłuje, nie jest z niego, kto grzeszy, nie jest z niego, czy trwa w grzechu, nie jest z niego, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z niego. Wszystko to się składa w jeden wielki obraz. Ale nie chodzi o jakiś fragment życia człowieka, tylko chodzi o całokształt jego postępowania. A wszystko zaczyna się w sercu, jego pragnienia, jego myśli, jego dążenia. Dlatego w ogóle błędem jest, żeby odłączać postępowanie od pragnień. Nie możemy odłączyć pragnienia od praktycznego postępowania. I teraz to wiedzą, przejdźmy do Psalmu 15 i spójrzmy na te prawe postępowanie, te sprawiedliwe postępowanie. Drugi werset mówi, ten, kto postępuje nienagannie i czyni sprawiedliwość. To jest jako pierwsze pokazane. Ten, kto postępuje nienagannie. I tutaj musimy sobie zdać sprawę z tego, że jeden na pewno wejdzie na górę Pana. Nawet inaczej, to jest jego góra. Syn Boży będzie królował na tej górze. On jest tym, który w pełni zasługuje na to, żeby na tej górze być i na niej królować i zarządzać według swojej woli. I będzie on Panem, który sądzi sprawiedliwie. To jest też obietnica, którą mamy o Synu Bożym właśnie w tym czasie, w ogóle w każdym czasie, ale właśnie w tym czasie, że będzie to, Hebrajczycy mówią, Jahwe Tzidkenu, Jahwe, który jest sprawiedliwy. Pan jest sprawiedliwością naszą, niektórzy tłumaczą. To jest powiedziane o Synu Bożym. I tu jest napisane, ten, kto postępuje nienagannie i czyni sprawiedliwość, on jest oczywiście tym, który w pełni wypełnił wszystko, który w pełni prawie postępował. I dlatego śmiało Jan może powiedzieć, kto mówi, że trwa w nim, to niech postępuje tak jak on. On musi tak jak on postępować, jeśli trwa w nim. Bo jeśli, jak może być to możliwe, że gałązka jest w krzewie, ale soki życiodajne krzewu nie przepływają do gałązki. Niemożliwe jest, żeby nie objawiło się to samo życie na gałązce, które jest w krzewie. O tym w Ewangelii Jana Pan Jezus nas obficie naucza. I my mamy żyć nienagannie. Spójrzmy na pierwsze listy do Tymoteusza, 2:8. Pierwszy list do Tymoteusza, 2:8 mówi o pewnym stanie życia, że żyje się pewnym stylem życia. Apostoł pisze tutaj takie słowa: chcę więc, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. Ręce czyste. Faryzeusze mieli taki zwyczaj, że mieli rytualne obmycia rąk przed posiłkiem. A Jezus karcił ich za to i mówił: serca macie pełne brudu, ale wy dłonie oczyszczacie i osądzacie innych. Się oni tego nie robią.
Nie, o takie obmywanie chodziło.
Tak. To była tradycja, nie nakazana w ogóle w prawie, ale oni uznali, że to jest podstawa. I tutaj apostoł mówi, że chce, żeby mężczyźni byli w stanie na każdym miejscu wznosić ręce czyste. On łączy te czyste ręce z tym, że nie ma gniewu i sporu. On nie mówi: jeśli macie obmyte ręce rytualnie, jeśli jakieś zewnętrzne formy są dotrzymane, to jest zadowolony Bóg. Ale Paweł daje ostry nacisk, kładzie na to, żeby to pozycja serca była właściwa na każdym miejscu. I to jest to, co byśmy nazwali dobrym świadectwem. Że w każdym miejscu, w każdej sytuacji mogę powiedzieć: nie jestem zaskoczony, jak mi na przykład wierzący człowiek na mnie spojrzy, ty, jak on postępuje w tej sytuacji, w tym miejscu. Albo oczywiście Bóg widzi przede wszystkim każde miejsce. Ale to jest świadectwo nienagannego życia. I powiem tak, jeśli Paweł mówi: chcę, żeby mężczyźni tak żyli, czyli żeby dawali też świadectwo w swoim domu, to tym bardziej Bóg tego chce, żebyśmy tak żyli. Nie jest to Pawła kaprys? Jakiś pomysł Pawła? O, ale fajnie by było, tak sobie postanowiłem, ale Bóg tego chce. I jest to możliwe, skoro tutaj czytamy takie słowa. Dalej spójrzmy na Psalm 15, gdzie jest napisane: a w swoim sercu mówi prawdę. Koniec 2:. A w swoim sercu mówi prawdę. Wszystko pochodzi z serca. Jeszcze raz, nie możemy oddzielić jakichś naszych myśli od postępowania. Dlatego jeśli nasze pragnienia, nasze myśli są złe, to postępowanie będzie złe. Jeśli nasze myśli są złe i pragnienia są złe, to tutaj już powinniśmy pokutować przed Bogiem. Oczywiście lepiej, jeśli nie zrobimy tego, jeśli w sercu mamy, nie wiem, pojawia się myśl taka jakaś na przykład cudzołożna, to obyśmy nie zrobili tego. Tak. Oczywiście jest to jeszcze gorzej, jeśli to zrobimy. Ale już pragnienie w sercu jest złe. I tak tutaj jest powiedziane: a w swoim sercu mówi prawdę. Nie chodzi tylko o to, że ja nie okłamię szefa w pracy na przykład. Ale już w sercu zaczyna się to, co nazywamy bojem z cielesnością, walką z naszymi jakimiś pokusami czy ciągnościami. I w Efezjan 4:25 czytamy o mówieniu prawdy. Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy mówi prawdę swojemu bliźniemu, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Jest tutaj napisane, żeby kłamstwo odrzucić, żeby ono było dalekie od nas. Wszelka nieprawość, wszelkie kłamstwo, niech będzie o nas oddalone. Przed tym, że z serca, w sercu jest prawda, jest najpierw odrzucenie kłamstwa. nie toleruję kłamstwa w moim sercu. W psalmie 15 dalej mamy w trzecim wersecie obmawianie swoim językiem. Obmawianie czy rzucanie oszczerstw swoim językiem. I tutaj zauważyłem jako wierzący człowiek, że w moim życiu największym zagrożeniem obmawiania czy rzucania oszczerstw to jest rozmowa o wierzących. O wierzących, którzy na przykład mają jakieś inne poglądy w jakiejś sprawie. Tutaj zauważam, że mój język najbardziej się rozpędza. Że z łatwością wychodzi mi krytyka na temat braci i sióstr. Może to jeszcze nie idzie w stronę obmawiania. Może to jeszcze nie jest oszczerstwo. Ale zauważam, że mój język jest szybszy niż moje myśli czasami. Bardzo szybko, z wielką łatwością jestem w stanie coś powiedzieć. I tutaj oczywiście trzeba rozróżnić. Czasami chodzi na przykład o sprawy nauki, gdzie trzeba powiedzieć, ten pogląd jest niewłaściwy, niezgodny z Pismem Świętym. Czasami nawet trzeba ostrzec przed pewnymi ludźmi, którzy podają się za wierzących. Albo są wierzący i po prostu zwodzą lud Boży. Ale czasami po prostu chodzi o to, że ktoś nie myśli tak jak ja i mój język jest bardzo szybki, żeby postawić go w złym świetle przykładowo. W gorszym świetle. I także to jest, bywa dla mnie w tym momencie zawstydzającym świadectwem. Wobec mnie, ja jestem wtedy tym, który jest w złym świetle. Tak naprawdę. Sęk polega na tym, że z naszymi językami jest, że każdy ma z tym większy lub mniejszy problem. I w różnych sferach. Ale też jest to pole, w którym musimy walczyć. Jeszcze raz, kto stanie na Twojej świętej górze, Panie? Kto nie obmawia swoim językiem? Kto nie rzuca oszczerstw? I widzimy też proroka Izajasza, który rozumie, że on jest człowiekiem, który jest grzeszny. I pierwsze, co robi Bóg, dotyka jego warg rozżarzonym węglem. Wypala je. I w Jakuba 3:10 czytamy takie wezwanie. Tam w ogóle mamy ten długi kawałek Słowa Bożego na temat tego jadu języka. Czytamy o czymś, co miejsca nie powinno mieć w życiu dzieci Bożych. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie powinno, moi bracia. Tak być nie powinno, Pawle. Tak być nie może. Nie gódźmy się z tym. Ja też nie chcę się z tym pogodzić. Kiedy na moim języku pojawia się jad albo coś, co może nawet pójść w tym kierunku, to chcę pokutować. Nie chcę się usprawiedliwiać. Bo chcę być na tej świętej górze Pańskiej. W psalmie 15 dalej czytamy w trzecim wersecie: ten, kto nie wyrządza bliźniemu nic złego i nie znieważa bliźniego. Nie wyrządza bliźniemu nic złego. Otwórzmy list do Rzymian, 12 rozdział. I w 12 rozdziale listu do Rzymian, w wersetach 17-21, czytamy o pewnej postawie wobec wszystkich ludzi. Wierzący człowiek ma tą postawę mieć wobec wszystkich ludzi. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się o to, co uczciwe wobec wszystkich ludzi. Jeśli to możliwe, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi żyjcie w pokoju. Najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie miejsce gniewowi. Jest bowiem napisane: zemsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli więc twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go, jeśli jest spragniony, napój go, tak bowiem robiąc, rozżarzone węgle zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Wyobraźmy sobie sytuację w pracy, gdzie mamy nad sobą szefa w pracy. W naszej firmie jest szef i wiemy, że na przykład jakaś inna firma gdzieś tam za mało jakieś rzeczy nam dała, która powinna dać, za mało czegoś zrobiła. I teraz szef naszej firmy, którego to wszystko jest, co on tutaj ma, on posiada, on mówi, dobrze, i tak dostaną to, co mówiliśmy, te pieniądze. Dostaną więcej niż zrobili tak naprawdę. I po prostu daje szef instrukcję swojej księgowości, przelejcie tyle i tyle pieniędzy. I w księgowości się ludzie zastanawiają, ale czemu przecież ta firma nie zrobiła całej swojej pracy wobec nas? Ale w porządku, to są szefa pieniądze, a on postanowił, żeby przelać te pieniądze, on może to zrobić, to jest jego. No to dobra, to przelewamy. Szef tak chce, to jest jego. Kiedy wrócimy do tego fragmentu Słowa Bożego i spojrzymy na szefa szefów, na króla królów, to widzimy tutaj, że on mówi, wy nie mścicie się, wy ze wszystkimi ludźmi pokój miecie. I on mówi, a ja odpłacę. Jeśli coś jest nie tak, jeśli coś za mało otrzymaliście, jeśli ktoś was skrzywdził, to jest moja sprawa, mówi Bóg. Ja się z tym zajmę. To jest powód, dla którego apostoł Piotr i Jan, jeśli dobrze pamiętam, kiedy Piotr i Jan byli biczowani przed Sanhedrynem, oni wyszli i radowali się, mówili, Boże, dziękujemy Ci, że mogliśmy w Twoim imieniu znosić prześladowanie, że dla Ciebie, Panie Jezu. To jest postawa, która mówi, to jest sprawa szefa. To jest sprawa króla. Nawet w ogóle nie myślimy o żadnej zemście, wręcz odwrotnie. Boże, że Ty dałeś mi zaszczyt, że ja mogłem cierpieć dla Ciebie, dla Twojego imienia. Tak też jest mowa o próbach, chyba, jeśli dobrze pamiętam, na początku Jakuba, czy w Piotra. Zaszczyt, że możemy dla Jego imienia cierpieć. Spójrzmy do psalmu 15, 4 wersetu. I tutaj czytamy w pierwszej połowie tego wersetu, ten, przed którego oczami i bezbożny jest zgardzony, a który szanuje tych, co się boją Pana. Mamy tutaj obraz człowieka, który mówi, który widzi tych, którzy postępują bezbożnie, i bardzo wyraźne w jego sercu jest odgraniczenie, rozróżnienie ich od tych, którzy się boją Pana. On w jego sercu, ta różnica jest wyraźna. Przed jego oczami bezbożny jest zgardzony, a szanuje on tych, którzy się boją Pana, którzy się boją Jahwe. I także wyraźna jest różnica. I w dzisiejszym świecie, tak zwanym chrześcijańskim, ta różnica bardzo często się zaciera. Jest na przykład taka moda na budowanie kościoła, która polega na tym, że zwabia się jak największą liczbę grzeszników do kościoła, żeby przyszli do kościoła, żeby uczęszczali, żeby brali udział w nabożeństwie i żeby byli częścią tej społeczności. Już od bardzo długiego czasu jest to normalne, że to się miesza. Ale teraz jest rzeczywiście moda na to, że nawet się tego nie ukrywa. Na przykład słyszałem człowieka, który powiedział, pastora, który powiedział takie słowa, mniej więcej. Ci ludzie jeszcze nie wierzą w Jezusa, ale chcemy, żeby budowali razem z nami tą społeczność. Bo Bóg też im dał pewne dary. I chcemy, żeby oni czuli się akceptowani w naszej społeczności. I to jest pewna recepta na budowanie kościoła. Ale to jest recepta, która już nie odróżnia między tym, co bezbożne, a tym, co święte. I to brzmi dla nas tak dziwnie, jak tego słuchamy, jak to tak może myśleć, tak mówić. Przykładowo kościoły Hillsong w Australii. Potężne kościoły, mnóstwo ich jest, nie tylko w Australii. Bardzo nowoczesne kościoły. One są budowane według tej recepty. I to przychodzi do Polski, to jest już w Niemczech, to jest już wszędzie. Tylko nie zawsze to jest otwarcie powiedziane. Przyjdź, jesteś jednym z nas. Wtedy nagle się okazuje, że już nawet ludzie nie chcą na początku rozmawiać jakimś, w co wierzymy. Bo to może odstraszyć grzesznika. On przychodzi i chce być akceptowany, a ktoś mu mówi, że my wierzymy inaczej niż ty myślisz. Dlatego przyciąga się grzeszników. Mówi, a my mamy fajne czasy, robimy sobie jakiś sport. Albo sobie robimy razem kolację często, jako zbór. Śniadania wspólne. I zrozummy to dobrze. To jest w porządku, kiedy jako zbór, jakoś, nie wiem, jemy razem śniadanie. To jest cudowne. A jeśli jest człowiek, który chce nas zobaczyć, jak oni wierzą, w co oni wierzą i chce przyjść na to spotkanie i prosi nas, żebyśmy mogli też go wziąć, w porządku, proszę bardzo. Ale nie oddzielamy, nie mówimy, o nie, chodźcie trochę mniej, mówimy o tych takich niewygodnych rzeczach, bo może przyjdzie i od razu ucieknie. Może ucieknie, przestraszy się, bo tak dużo grzechu jest powiedziane. Także nie, nie robimy tego. I Kościół często już po prostu to się zaciera. I spojrzymy na Mateusza 18:17. Fragment nam znany. Ale czytamy tam to, co czytamy w Psalmie 15 praktycznie. Mateusza 18:17. Mowa o grzeszniku, który nie chce się upamiętać. Człowiek, który uwierzył, ale grzeszy i nie chce się upamiętać. I tu w 17 wersecie czytamy o tym, że jeśli Kościoła nie usłucha ostatecznie taka osoba, jeśli zboru nie usłucha, żeby się upamiętała, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Czyli jak poganin, człowiek, który nie zna Boga, i jak celnik, człowiek, który zdradza swój lud, który żyje w grzechu. Bo tak wtedy byli poganie i celnicy postrzegani. I Jezus mówi, niech taki dla ciebie będzie. 1 Koryntian 5:11 mówi nam też o bardzo wyraźnym oddzieleniu tego, co święte, od tego, co nieświęte. Tutaj czytamy, teraz jednak napisałem wam, żebyście nie przystawali z takim, który nazywając się bratem, jest rozpustnikiem, chciwym, bawochwalcą, złorzeczącym, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie jadajcie. Zobaczcie, jakie ostre słowa. I to jest bardzo wyraźne oddzielenie dzieci Bożych od tych, którzy nie są dziećmi Bożymi, albo od ludzi, którzy popadli w grzech i nie chcą się z niego upamiętać. Dalej, Psalm 15:4 powiedzieliśmy, tu jest dalej napisane, kto choć przysięga na własną niekorzyść, nie wycofuje się. Tutaj jest mowa o tym, że się przysięga i się nie wycofuje. Z przysięgą to w ogóle mamy troszkę problemy, jak rozumieć ten temat, ponieważ no niestety mamy pewne fragmenty, które są ciężko zrozumiałe, na przykład z mów Pana Jezusa na ten temat. Kiedy spojrzymy przykładowo do Ewangelii Mateusza, 5 rozdziału, to tam Pan Jezus ostrzega przed bezmyślnym przysięganiem. Mateusza 5:34-37 przeczytam. Lecz ja wam mówię, wcale nie przysięgajcie ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem Jego stóp, ani na Jerozolimę, która jest miastem wielkiego króla, ani na swoją głowę nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz jednego włosa uczynić białym albo czarnym, ale wasza mowa niech będzie tak, tak, nie, nie, a co jest ponadto pochodzi od złego. Co mamy z tym zrobić, że z jednej strony pisze przysięgaj, dotrzymuj słowa, a Pan Jezus mówi wcale nie przysięgaj. I są ludzie, którzy stoją na przykład przed zawarciem ślubu małżeńskiego i rzeczywiście się spotkałem z tym, że oni mówią, ja nie będę brać ślubu, bo ja muszę tam przysięgać, ślubować. Będę ci wierny, będę z tobą do końca mojego życia. Albo nawet słyszałem usprawiedliwienie człowieka, który chciał usprawiedliwić cudzołóstwo. I on powiedział, ja jak ktoś przysięga, to i tak przecież Pan Jezus powiedział, żeby nie przysięgać, że będę ci wierny do końca życia. Ale jest wyraźny kontekst tego fragmentu. Zauważmy, że jest tutaj napisane, że oni przysięgali na różne rzeczy. 34 werset. Na niebo. 35 werset. Na ziemię. Na Jerozolimę. Skąd taka praktyka? Dlatego, bo wtedy było też wśród pogan tak to praktykowane, że przysięgano na bóstwa, na różnych bogów. I w końcu powiedziano, że to jest niebezpieczne przysięgać na jakieś bóstwa, na jakichś bogów, bo jak się tego nie dotrzyma, to przekleństwo spadnie. Na Boga jakiegoś przysięgałem. I tak samo Żydzi nie przysięgali już na Boga, żeby jak nie dotrzymają, żeby na niego to nie spadło z powrotem, tylko na ołtarz, na Jerozolimę, na niebo, na ziemię. I z jednej strony można powiedzieć, to oni nie chcieli, po prostu z bojaźni Bożej nie chcieliby zgrzeszyć i dlatego tak nie obiecywali różne inne rzeczy. Ale ostatecznie to skutkowało z tym, że z wielką lekkością mówili, przysięgam ci na niebo, przysięgam ci na ziemię. Z lekkością, bezmyślnie to wypowiadali. I w tym kontekście Pan Jezus mówi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani na Jerozolimę i tak dalej, i tak dalej. I mówi, bo przecież Jerozolima jest miastem świętego Boga. Tak? Niebiosa są Jego, ziemia jest Jego. Także nie myślcie, że wy omijacie Pana Boga, bo wy na Jerozolimę przysięgacie, tak? Bo przecież to jest miasto świętego króla. To ma związek z Bogiem. Wasze przysięganie jest przysięgą. I w tym kontekście Pan mówi, niech wasze tak będzie tak. Niech wasza mowa będzie jasna. Nie mówcie bajek. Nie oszukujcie swoją mową. Nie zwódźcie. I dlatego, kiedy wrócimy do Psalmu 15, to wtedy to ma inny wydźwięk. Choć przysięga na własną niekorzyść, nie wycofuje się. Jeśli powiedział, zrobię to. Nie wiem, sprzedam ci ten samochód. Obiecuję ci, że ten samochód ci sprzedam. A później coś się zmieni, się coś okaże, że jednak nie może kupić swojego nowego samochodu, bo przecież jakoś to jednak będzie niekorzyść dla niego, bo tamten się wycofał. Z jakiejś obietnicy. Ale on mówi, jestem prawym człowiekiem. Jeśli powiedziałem, że sprzedam ci za 5000, to sprzedam ci za 5000. Chociażbym miał szkodę z tego. Takimi bądźmy ludźmi, prawymi, sprawiedliwymi. Piąty werset, tak już kończąc. Kto swych pieniędzy nie pożycza na lichwę i nie daje się przekupić przeciwko niewinnemu. Tak naprawdę, zobaczcie, w tym fragmencie Pisma Świętego tak naprawdę chodzi o chciwość. O to, że pieniądz napędza moje działanie. Jest w biedzie, to żeby ją wykorzystać, żeby wycisnąć z niej gotówkę. Chciwość napędza interes, tak? I tak samo tutaj, nie daje się przekupić przeciwko niewinnemu. Co to jest? Tak naprawdę wiesz, że on jest niewinny. Łapówka. Ale wiesz, że zyskasz, że pieniądze będą w twojej kieszeni. Mówisz, zrobię to. Będzie to dla niego szkodą, ale zrobię to, bo będę miał gotówkę w kieszeni. Czy wtedy prowadzi mnie Pan? Czy wtedy Bogiem moim jest Bóg, kiedy tak myślę i postępuję? Dlatego jest napisane, że chciwość jest bałwochwalstwem. Bo wtedy inny Pan mną króluje. Pieniądz rządzi sercem. I tego się wystrzegajmy. Na koniec chciałbym powiedzieć jeszcze raz, kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. Tak postępujmy. Niech to będzie stylem naszego życia. Pan Jezus powiedział o o postępowaniu, które widzą inni ludzie, niewierzący, i będą chwalić za to Ojca waszego, który jest w niebie. Co będą obserwować? Nasze wyznanie wiary, że my ustami powiemy. Będą obserwować nasze życie. I te rzeczy muszą być w naszym życiu. Jeśli ich nie ma, dzisiaj jest czas, żeby zerwać z wszystkim, co jest złe i stare, i pokutować. A Pan chce nas prowadzić. Amen.